Dzień dobry, witam Państwa. Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie odwiedzamy Epicentrum Nauki. Taka nowa inwestycja, nowe miejsce, gdzie będzie można poznawać wszystko, co jest z nauką i z odkryciami związane. O całej tej inwestycji, tym punkcie poznawania nauki, można by powiedzieć, czy świata młodych odkrywców, opowiedzą nam dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Anna Daszuta-Zalewska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Ewelina Brzozowska.
Dzień dobry.
I Małgorzata Ignatowicz.
Dzień dobry państwu.
To co tu mamy, pani dyrektor?
Mamy mnóstwo ciekawych eksponatów. Mamy 11 stref tematycznych na samej wystawie głównej, które prowadzą nas przez najróżniejsze obszary wiedzy, począwszy od energii wody, przez właściwości materiałów, energetykę, telekomunikację, robotykę, nowoczesne technologie, ludzkie ciało i na koniec możemy się nauką pobawić. Dodatkowo mamy specjalną, dedykowaną najmłodszym odkrywcom strefę małego odkrywcy. To jest prawie 600 metrów kwadratowych w innej aranżacji. Przestrzeń, która w bardzo przystępny sposób pozwala poprzez zabawę i we współpracy z naszymi fantastycznymi bohaterami, czyli z Myswkiem, Majką Pytajką, odkrywać otaczający nas świat.
Ile to wszystko kosztowało i po co?
Łączny koszt projektu to jest kwota ponad 25 milionów złotych, z czego 17 i prawie pół miliona złotych pochodzi z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. I po co? W niezwykle istotnym celu, aby edukację szkolną i tak naprawdę przedszkolną, a też oferowaną czy prowadzoną przez uczelnie wyższe, wzbogacić dodatkowo o możliwość takiego aktywnego odkrywania. Nauka w szkolnych ławach, w tym reżimie szkolnym, niestety dosyć często bywa bardzo pasywna. I w Epicentrum Nauki pozwala na realizację zagadnień, które są tak naprawdę zawarte w programach nauczania, w programach edukacji, kształcenia w inny sposób. My tutaj mamy na przykład opracowane różnorodne ścieżki edukacyjne. To są dodatkowe materiały, które bardzo chętnie przekażemy nauczycielom różnych przedmiotów. Naprawdę nasze Epicentrum Nauki pozwala na zorganizowanie na przykład zajęć z fizyki, z historii, bo możemy mówić o historii odkryć, wynalazków, z techniki, pokazując osiągnięcia dotychczasowe w tym obszarze, z biologii, z przyrody, z robotyki, z zajęć, nie wiem, nawet artystycznych tak naprawdę. Myślę, że panie, nasze wspaniałe edukatorki, mogą dużo więcej powiedzieć na temat właśnie tych ścieżek edukacyjnych.
Powracam do pytania, po co? Bo miasto w ten sposób zainwestowało w takie miejsce, unikając, jak gdyby, odnoszę takie wrażenie, przeznaczania pieniędzy na wyposażenie sal lekcyjnych, sal eksperymentalnych. Bo przecież takie epicentrum nauki powinno być w każdej szkole. Złośliwie to mówię.
Wiem, znam pana redaktora. Nie odbieram tego absolutnie jako pytanie złośliwe. Ja mnóstwo czasu w ciągu ostatnich 2 lat spędziłam nigdzie indziej, a w internecie. Słuchałam wywiadów na przykład z profesorem Oppenheimerem, który jest założycielem pierwszego na świecie Centrum Popularyzacji Nauki, które powstało w San Francisco w 1969 roku. I właśnie w jednym z takich wywiadów profesor Oppenheimer w fantastyczny sposób tłumaczył, dlaczego takie miejsca jak Centra Popularyzacji Nauki są potrzebne. I właśnie ta moja odpowiedź na pana pytanie to jest pochodna tego, co powiedział, tych słów pana profesora Oppenheimera, że pasywna edukacja w szkole może być wzbogacona o te aktywne zajęcia tutaj, a myślę, że fajnie jest mieć taki obiekt, takie Centrum Popularyzacji Nauki i trochę tutaj przez analogię do szkolnictwa wyższego. Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie. To tak jakbyśmy na każdym uniwersytecie, w każdej katedrze czy na każdym wydziale tworzyli odrębne laboratoria, świetnie wyposażone, którymi, nie wiem, profesorowie nie chcą się między sobą dzielić. W Epicentrum Nauki to jest jedno miejsce, ponad 130 eksponatów stanowisk doświadczalnych, fantastyczni edukatorzy, którzy reprezentują różne obszary wiedzy, bo udało mi się zaprosić do współpracy, wyłonić tak naprawdę w ramach konkursów i archeologa, i inżynierów biomedycznych, energetyków, osoby, które reprezentują nauki społeczne. Więc my tutaj mamy fantastyczną mieszankę, która uwalnia tą kreatywność, bo wiemy, że najwięcej ciekawych, innowacyjnych rozwiązań tworzy się na styku różnych obszarów wiedzy. Więc wierzę w to, że nauczyciele, przychodząc ze swoimi podopiecznymi, ze swoimi uczniami tutaj, mogą wykorzystać ten potencjał wiedzy, który mamy zgromadzony tutaj w tym miejscu, wykorzystać te stanowiska doświadczalne po to, aby poprowadzić żywe lekcje. Nie wiem, właśnie z przyrody, z fizyki, z chemii, nawet z matematyki, z najróżniejszych przedmiotów, które mają do zrealizowania w ramach programu edukacyjnego.
Jak z tego będzie można korzystać? Bo mamy pandemię, bo mamy koronawirusa, to dodatkowe ograniczenia, ale może zacznijmy od tego, jak już nie będzie tej pandemii, to jak to będzie wyglądało? No i później nałożymy na to tę maskę pandemiczną.
To może ja jednak, przykornie odwrotnie. U nas jest naprawdę bezpiecznie. Olbrzymia przestrzeń, łącznie 3200 metrów kwadratowych. Wszystkie powierzchnie dotykowe, ekrany, przyciski, dźwignie, meble, wszystko do czego dotykają odwiedzający, zostały pokryte bardzo nowoczesną nanotytanową powłoką, która zabezpiecza na co najmniej 12 miesięcy przed osadzaniem się i rozwojem grzybów, bakterii i wirusów. W kontekście pandemii to trzecie jest najistotniejsze. Eksponaty nie wymagają dezynfekcji w związku z tym po każdorazowym użyciu. Tak jak pan widzi, mamy tu bardzo dużo przestrzeni, więc dystanse mogą być spokojnie zachowane. Ta nanotytanowa powłoka dodatkowo oczyszcza powietrze, więc też nie musimy ozonować tej przestrzeni. W tej chwili z uwagi właśnie na ograniczenia pandemiczne wstrzymaliśmy się, podobnie jak Centrum Nauki Kopernik, z organizacją warsztatów. Co nie znaczy, ja wręcz do tego zachęcam, żeby właśnie na rozruchu w przedszkolach, w szkołach przyjść do nas i poprowadzić według czy własnego pomysłu, czy pomysłu skonsultowanego, tak, wypracowanego z naszymi edukatorami, konkretne zajęcia tematyczne. Możemy udostępnić przestrzeń, taką jak ta, w której się w tej chwili znajdujemy, a jesteśmy w laboratorium robotyki, nauczycielom, wychowawcom przedszkolnym do poprowadzenia dodatkowych właśnie zajęć w oparciu o to, co zobaczą, czego doświadczą, czego dotkną, tak, przedszkolaki, uczniowie, również szkół ponadpodstawowych. Możemy zaproponować właśnie jeszcze dodatkowe materiały, takie ścieżki edukacyjne w różnych obszarach.
I w godzinach, i w dniach.
Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli. Od wtorku do piątku nastawialiśmy się na grupy zorganizowane właśnie ze szkół przedszkoli czy szkół ponadpodstawowych. Dlatego zapraszamy w godzinach od 8:30 do 15:30. W soboty i w niedzielę zapraszamy przede wszystkim całe rodziny. I bardzo nam zależy na tym, żeby babcie i dziadków z wnuczkami i wnukami również zaprosić do Epicentrum Nauki. Tutaj godziny są inne funkcjonowania. Zapraszamy od 10 do 17.
To pani dyrektor idzie do zajęć własnych, dyrektorskich, a my już z paniami edukatorkami przyjdziemy się trochę, opowiemy, co tutaj można zobaczyć. Pierwsze, co nas atakuje dźwiękowo, to woda.
Jeśli ktoś przychodzi do centrum, to właśnie zaczyna przeważnie od strefy wody. Jest to nasza taka pierwsza strefa, którą można zobaczyć. Głównym bohaterem tej strefy jest Archimedes. Posiada ona 9 stanowisk. Bardzo różnych, prawda?
Może oddalmy się trochę, żeby móc spokojnie porozmawiać.
W tej strefie jesteśmy w stanie jakby pokazywać i prawa fizyki, historię, wynalazki, te bardziej dawne ze czasów jeszcze starożytnych, jak i te, które też pokazywać i powiązanie tych wynalazków z dniem dzisiejszym.
Ale wanny nie ma, żeby sprawdzić działanie prawa Archimedesa?
Nie, ale mamy, jeśli chodzi o prawo Archimedesa, mamy tutaj takie stanowisko oparte na jednej z legend. Tych legend jest ogólnie więcej. My mamy właśnie jedno. Nie będę zdradzać jakie, bo zachęcam, żeby każdy przyszedł i sam tutaj poeksperymentował. I myślę, że to jest takie naoczne sprawdzenie, jak działa ta siła wyboru.
A tutaj pani coś otwierała.
To jest stanowisko, które pozwala nam zbadać temperaturę ognia. Nie każdy z nas być może wie, że ta temperatura właśnie nie jest najwyższa u źródła, ale w jakim obszarze? To zachęcamy także, żeby nas odwiedzić i zbadać to naocznie. Pan redaktor widzi.
Czyli strefa wody, zaraz strefa ognia, próba pogodzenia tych
dwóch żywiołów. Właściwości materiałów, tak, dokładnie mówiąc, bo tutaj mamy też takie stanowisko, które pozwala nam zbadać przewodnictwo elektryczne oraz ugięcie, sprężystość materiałów takich jak drewno, tworzywo sztuczne, żelazo i brąz.
Mamy. A tu już przeszliśmy z nowoczesności w erę 200-300 lat przed komputerem.
Tutaj jest strefa mechaniki, kolejna strefa, którą odwiedzamy, podążając naszą ścieżką epicentrową. Mamy tutaj silnik parowy, silnik Stirlitza, stanowisko demonstrujące działanie efektu Coriolisa. Bardzo cieszy się zainteresowaniem osób odwiedzających epicentrum, ponieważ jest to taka karuzela, na której każdy może naocznie zobaczyć, jak to jest, że rzucając piłkę, która podąża prostym torem, niekoniecznie dorzucimy ją do siedzącego naprzeciwko nas taty, mamy lub kolegi, koleżanki. Tutaj mamy kuwetę drgań oraz banię Herona. Jest to taki pierwszy silnik parowy, bym tak powiedziała. Tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe stanowisko demonstrujące efekt żyroskopowy. Niepozorna walizka. Najpierw możemy chwycić ją w dłoń, podążyć torem pomiędzy przeszkodami. Po uruchomieniu tego żyroskopu wewnątrz walizki, pokonanie tego toru nie jest tak proste. Także nawet mi samej dłoń w różne strony wykręcała się, gdy próbowałam przejść ten tor prosto.
Naszych stanowisk jest robionych w ten sposób, żeby wzbudzić jakąś interakcję, czyli po prostu zachęcać do jakby uczestnictwa w tym eksperymencie, ale też do rywalizacji rodzinnej, z kolegami, z znajomymi, po to, żeby jakby była to też zabawa. Także myślę, że w każdej strefie takie stanowisko z rywalizacją i zabawą znajdziemy.
Tutaj coś mijamy, co mówi, ale to kabina jest, tak?
Znaczy to jest nasza sala kinowa. W czasie koronawirusa niestety może tu przebywać tylko 6 osób w trakcie takiej projekcji. Projekcje rozpoczynają się automatycznie co pół godziny, ale właśnie ta ścieżka, która podąża odkryciami słynnych osób, tutaj mam na myśli Teslę i Edisona, bo to o nich właśnie jest ten film, jest jak najbardziej możliwa do zrealizowania. Ten film, który wyświetlamy, powstał specjalnie na nasze potrzeby. Jest on wyświetlany w technologii Paper Ghost, czyli taki ala holograficzna projekcja. Nawet aktorów, którzy grają Teslę i Edisona, nasza pani dyrektor sama osobiście wybierała, więc jest to tylko i wyłącznie u nas możliwa do obejrzenia projekcja.
Coś w rodzaju trójwymiaru.
Tak, dokładnie.
To już strefa prądu.
Tak, idź z prądem, dokładnie. Tutaj włosy stają na głowie, ale to tak zachęcamy do przyjścia i spróbowania namacalnie.
Czyli elektrostatyka.
Mamy też trzy symulatory. Tu jest, mijamy właśnie symulator pojazdu elektrycznego i spalinowego. Możemy się przejechać po białostockim torze, wschodzący Białystok i spróbować, który pojazd w jaki sposób jeździ, który jest szybszy i lepiej się prowadzi. W następnych strefach będziemy jeszcze mijać dwa symulatorów. Też bardzo cieszą się bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem i młodych, i starszych odwiedzających.
Tych stanowisk doświadczalnych na samej dużej wystawie jest prawie 90, nie licząc laboratoriów. Do tego jeszcze na małej wystawie mamy prawie 40 eksponatów, które pozwalają najmłodszym dzieciom, takim w wieku od 3 do 10 lat, bo na taki przedział wiekowy dedykowana jest ta strefa, w ramach ich możliwości percepcji w taki prosty, przystępny dla dzieci sposób, w innej troszkę aranżacji graficznej, innej kolorystyce, takiej bardziej właśnie dziecięcej, zabawkowej, doświadczać tej nauki.
No a tu mamy coś, co jest ukryte w każdym telefonie, w wielu różnych maszynach, czyli układy scalone, ale w skali chyba 1 do miliona albo jeszcze większej.
Tak, to są w trochę przerysowanej skali układy scalone, zademonstrowane po to, żeby pokazać, co we wnętrzu naszych urządzeń elektronicznych jest ukryte.
Do pani było adresowane, to zatem my z panią Małgorzatą pokontynuujemy. Tutaj już...
Wchodzimy w strefę telekomunikacji. Tutaj jest bardzo, myślę, fajne stanowisko z telegrafem. Można się spróbować jako telegrafista, zarówno samodzielnie, jak i z kolegą, z koleżanką.
Próbować się skomunikować, wykorzystać alfabet Morsa.
Dokładnie i zobaczyć, że wcale nie jest to takie proste, że te panie telegrafistki kiedyś naprawdę posiadały niesamowite umiejętności. Strefa telekomunikacji, za chwilę wchodzimy w strefę robotyki. Tutaj wszystko, co z robotami związane. Roboty, które same tańczą, śpiewają. Roboty tam mniejsze, które też się bawią. Dzieci i dorośli mogą sobie je programować. Linia produkcyjna na bazie prawdziwej linii produkcyjnej, którą możemy też sobie zaprogramować i zobaczyć, jak ona działa.
A co tam robicie?
Tam można zaprogramować, ona ma takie podajniki z kolorowymi klockami i można zaprogramować, w jakiej sekwencji może przenosić te kolorowe klocki. Tu ma taki statyw specjalny do ustawiania. Także jest to takie zminiaturyzowane po prostu pokazanie, jak to właśnie funkcjonuje w rzeczywistości.
Jeśli sobie wyobrazimy, że nawet tego rodzaju urządzenia są w podlaskich mleczarniach, to pokazuje skalę postępu, jaki się dokonał.
Tak, myślę. Całe centrum działa z taką zasadą, bo Konfucjusz powiedział tak, że powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, zapamiętam, a pozwól mi coś zrobić, wtedy zrozumiem. I myślę, że nam tutaj chodzi właśnie najbardziej, że o to zrozumienie zjawisk, prawda? Żeby to nie była taka szkoła z tablicą, tylko takie miejsce, gdzie można po prostu spróbować. Tutaj właśnie chyba ulubione przez pana redaktora łódki, tak? Można poznać działanie wiatru, że łódka jednak może płynąć tak niekoniecznie tylko z wiatrem, ale też...
Pod wiatr i dlaczego?
Można samemu eksperymentować, za dużo nie będę opowiadać, bo też jak wszystko zdradzę, to nikt nie przyjdzie do nas. Można polatać nad Białymstokiem samolotem, awionetką.
Czyli prawdziwy symulator.
Tak, tak, dokładnie. Można wystartować, można wylądować samodzielnie. Wcale nie jest to też takie proste. Też stanowisko, które się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Motor, uwielbiany przez dzieci, ponieważ jakby chyba mają tą możliwość siedzenia na prawdziwym krosie, gazowania nim, co jest dosyć hałaśliwe, ale też to uwielbiają. Także tutaj dzieci się ustawiają w kolejkach. Tu kolejne jakby stanowisko związane z Białymstokiem, ponieważ wirtualnie przenosimy się na dach stadionu miejskiego w Białymstoku i nasza misja polega na tym, żeby uratować kotka, który siedzi na tym stadionie na dachu, musimy go zdjąć. Doznania są bardzo realistyczne, mamy tutaj, widzimy jak po prostu wchodzący w tych goglach reagują, także też stanowisko, które się...
I to rozszerzona rzeczywistość, VR-owe gogle.
Dokładnie, rączki, tak, także możemy tego kotka złapać i go uratować, także też cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.
Tam drukarki 3D, czyli taka nowość, która być może już niedługo zrewolucjonizuje naszą rzeczywistość. Właściwie już zaczęła.
Tutaj opowiadamy o tym, do czego można to wykorzystać, a fizycznie każdy może zrobić sobie prosty wydruk 3D. Nawet z własnym imieniem, jakiś bryloczek czy cokolwiek, można to obserwować na ekranie, w jaki sposób jest ten fizycznie ten druk 3D się odbywa.
Tutaj wchodzimy
w strefę ludzkiego ciała, konkretnie magia ludzkiego ciała. Tutaj też mamy manekiny do przeprowadzania resuscytacji. Myślę, że to też taki będzie aspekt trochę przypominający nam o tej ważnej umiejętności na co dzień.
Złudzenia optyczne, to nie opowiemy tego, bo trzeba zobaczyć.
Trzeba zobaczyć, ale myślę też, że optyka jest dosyć trudną dziedziną, szczególnie w szkole podstawowej, myślę też ponadpodstawowej, gdy rozpisuje się to na papierze. Natomiast gdy możemy tutaj sobie poeksperymentować, zobaczyć jak to wygląda wszystko, także to wtedy myślę, że będzie to dużo prostsze, nawet do przygotowania się do jakiejś klasówki, prawda? Także zachęcamy.
No tak, dlaczego coś się skupia, dlaczego coś się załamuje?
Tak, i możemy to zobaczyć po prostu fizycznie, tak? Własnymi oczami i potem jakby sobie do tego dopisać wzory, formułki, których no i tak się pewnie trzeba nauczyć, ale myślę, że to bardzo ułatwia. I tu już się zaczyna ta strefa zabawy, o której mówiłyśmy na początku. Tutaj mamy prezentację, na którym łożu będzie się leżało wygodniej, czy z drewnianymi kulkami, koszulkami czy na łożu fakira. Też możemy wszystko położyć, się doświadczyć. Mamy magiczne puzzle. 4 puzzle, które należy spróbować ułożyć. Zaręczam, że mimo ilości elementów nie jest to proste, bo trochę mamy taki psikus.
Tutaj pełno nakrętek.
A tu mamy pełno nakrętek, czyli magnes. Możemy układać magnetyczny most. Też stanowisko uwielbiane przez dzieci i dorosłych. Pokazujące też to, co w życiu spotykamy bardzo często.
To jest miejsce, gdzie już przez zabawę trafia się do głowy.
Dokładnie. Tutaj mamy noska, niestety on z powodów epidemii jest na razie wyłączony, czyli rozpoznawanie zapachów. Nasze po prostu tu jakby wszystkie nasze zmysły po kolei są aktywowane jakby, tak? Także przechodząc ze strefy do strefy, mamy, tu jest stanowisko latający dywan, jazda poduszkowcem, prawda? Tu mamy zjawisko baniek. Możemy przygotować każdą lekcję, wracając do tej formy edukacyjnej, którą nauczyciel sobie wymarzy, tak? Bo mamy oczywiście jakieś gotowe schematy, które możemy jakby udostępnić tych ścieżek edukacyjnych, ale myślę, że jeżeli przychodzi nauczyciel, mówi, że w tej chwili ma
grupę o takich, a nie innych umiejętnościach, wiedzy i tak dalej.
Na przykład chcę zorganizować lekcję z optyki, prawda? I nawet jeżeli my nie mamy jeszcze rozpisanego schematu, to każde stanowisko jest w ten sposób skonstruowane, że możemy taki schemat zrobić. Robimy wtedy kartę dla ucznia, czyli jakieś takie pytania do danego stanowiska, na które on ma odpowiadać, oraz kartę dla nauczyciela, tak? W jaki sposób on może tą wiedzę egzekwować, w jaki sposób może naprowadzać. Także w każdej tematyce, od historii, tak jak mówiła pani dyrektor, praktycznie do nawet, myślę, jakiejś plastyki, bo na tej małej strefie mamy na przykład stanowisko, gdzie możemy rysować piaskiem, tak? Także naprawdę we wszystkich obszarach myślę, że jesteśmy w stanie nauczycielom pomóc uatrakcyjnić te lekcje.
Mieszanie kolorów. Dlaczego żółty z niebieskim daje zielony na przykład, nie?
Dokładnie. Jeżeli chodzi o kolory, to jest tutaj i taka jakby doroślejsza wersja na tej wystawie głównej. Dla dzieci jest na wystawie małego odkrywcy. Także nawet lekcje plastyki można tu przeprowadzić.
Jak z tego wszystkiego skorzystać?
Jeżeli chodzi o indywidualnych odwiedzających, po prostu przyjść, prawda?
Czyli sobota, niedziela, 10-17.
Dokładnie. Bądź też w tygodniu, jeżeli ktoś nie pracuje, ma jakiś wolny dzień, czy dzieci wcześniej skończą szkołę, także jak najbardziej zapraszamy. Jeżeli chodzi o grupy zorganizowane, najlepiej wcześniej zadzwonić i ustalić, czy po prostu przychodzi grupa i chce zwiedzić całą wystawę na początek ogólnie, czy też po prostu już jakieś zaplanować konkretne działanie w postaci lekcji, gdzie właśnie, tak jak pani dyrektor mówiła, możemy udostępnić salę, możemy zaplanować właśnie jakąś ścieżkę, co by chcieli, na czym chcieliby się skupić, na przykład na strefie z prądem, tak?
No właśnie, bo nauczyciel może zorientować się, że grupa ma problem, czyli klasa ma problemy, uczniowie mają problemy z poznaniem pewnej rzeczy, no i może przyjść tutaj, żeby unaocznić na przykład ów prąd elektryczny, albo ten światłowód, albo elektrownię jądrową, żeby zobaczyć te atomy i tym podobne rzeczy.
Dokładnie, po prostu pokazać. Właśnie o to chodzi, że on powie w klasie, tutaj pokaże, a na niektórych stanowiskach oni będą mogli sami zrobić to i wtedy przychodzi zrozumienie danego procesu.
Czyli eksperymentowanie, są tutaj możliwości, najpierw trochę teorii, później trochę praktyki.
Jeszcze dodam, że na małej strefie, na strefie małego odkrywcy mamy też tak zwany lab bar, gdzie będą przeprowadzane warsztaty, no w tej chwili ze względu na pandemię jeszcze ich nie ma, warsztaty z doświadczeniami chemicznymi na przykład. Ale też mamy taką opcję dla rodziców z dziećmi, że można wziąć taki pakiet, usiąść razem z dzieckiem i według instrukcji dane doświadczenie zrobić sobie rodzinnie. Bo też my jesteśmy nastawieni na pomoc, ale taką, żeby też nie przeszkadzać, być pomocnym, natomiast też, żeby to był czas rodzinny.
Czy strona internetowa jest także?
Jest, jak najbardziej. Zachęcamy. Facebook, strona internetowa, plus kontakt telefoniczny. Też można się umówić wcześniej, przed na przykład zorganizowaniem lekcji, obejrzeć dokładnie stanowiska, żeby nauczyciel też wiedział. Całe zwiedzanie trwa 2 godziny. Natomiast czasami jest to mało. Jeżeli chce się dokładnie przejść wszystkie stanowiska, być może, że będzie to mało. Więc nauczyciel ma prawo przyjść wcześniej, rozejrzeć się, zobaczyć, które obszary będzie chciał bardziej zaznaczyć. Tym bardziej, że jeżeli to będzie w czasie lekcji, więc nie jest to takie zwiedzanie indywidualne. I jak najbardziej pomożemy po prostu ustalić taki plan, żeby się też zmieścić w tym czasie, który nauczyciel ma do dyspozycji, a jak najbardziej efektywnie wykorzystać ten pobyt w Epicentrum.
Dziękuję bardzo za spotkanie. A dzisiaj byliśmy w Epicentrum Nauki w Białymstoku. To jest przy ulicy Wiosennej. Poszczegóły odsyłamy do strony internetowej Facebooka i całej reszty. A tej naszej wycieczce dźwiękowej siłą rzeczy, bo takowe jest Radio. Dzisiaj uczestniczyły panie Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Ewelina Brzozowska i Małgorzata Ignatowicz, edukatorki.
Jesteśmy edukatorami w Epicentrum Nauki w Białymstoku.
A tej całej wycieczce towarzyszył Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.